Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Drodzy Państwo, ze mną jest wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie i dzień dobry Państwu.
Spotkamy się dzisiaj w Nowotelu. Tutaj duża konferencja poświęcona bezpieczeństwu państwa, zagrożeniom hybrydowym, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej. Pan brał udział w jednym z paneli, słuchał pan też poprzednich wypowiedzi. No i czy tutaj jest coś zaskakującego? Jakie są najważniejsze konkluzje?
Znaczy, przede wszystkim cieszę się, że takie konferencje się odbywają. Tak naprawdę takiej konferencji, gdzie można w otwarty sposób, w szerszym gronie podyskutować o sprawach bezpieczeństwa, gdzie spotykają się przedstawiciele firm zbrojeniowych, przedstawiciele służb mundurowych, administracji, polityki i mogą ze sobą normalnie rozmawiać, to takich wydarzeń nie ma dużo, to jest kilka konferencji w roku, więc cieszę się, mając możliwość spotkać w takich też nieformalnych, kuluarowych okolicznościach przedstawicieli kierownictwa różnych służb mundurowych, przedstawicieli także polskiego i zagranicznego przemysłu zajmującego się takimi strategicznymi poniekąd produktami jak łączność, drony, systemy antydronowe, inżynieryjne wsparcie dla wojska i służb mundurowych, radary. Myślę, że to wszystko służy polskiemu bezpieczeństwu i potrzebujemy miejsc, gdzie kształtowana jest jakaś wspólna opinia, czy sprawy idą w dobrą stronę, czy złą, czy legislacja powinna dać więcej swobody służbom mundurowym, czy te środki budżetowe, które są proponowane, pozwalają zaspokoić te potrzeby i budować zdolności, czy może nie. No i jak to na każdej takiej konferencji, jedno słyszymy oficjalnie w panelach, drugie w kuluarach. Natomiast to, co mi się podoba, to, że wszyscy poważnie traktują tę tematykę, tak? Tu nie ma atmosfery dekadencji. To jest w ogóle moim zdaniem charakterystyczne właśnie dla konferencji z zakresu bezpieczeństwa, obronności, cyberbezpieczeństwa, że moim zdaniem są to w tej chwili jedna z najbardziej zmotywowanych branż. Oczywiście kryzys na granicy, wojna na Ukrainie na pewno to spowodowały.
I myślę, że jednak pytanie, na które najbardziej oczekują odpowiedzi nasi słuchacze, to jest to, na ile my jesteśmy przygotowani na ewentualny atak, jak wygląda kwestia obrony cywilnej, tarcza wschód, na ile to jest projekt realny, bo przecież te założenia budżetowe, no 10 miliardów, tak? No, eksperci wypowiadają się, że potrzeba dużo, dużo więcej i Polski też po prostu nie stać, aby samodzielnie chronić no, de facto granice Europy i granic też państw Paktu Północnoatlantyckiego.
Nie ma państwa, które jest przygotowane na wszystkie zagrożenia i to jest tak naprawdę przygotowanie na ewentualne zagrożenia czy konflikty. To jest praca, która nigdy się nie kończy. Są zagrożenia standardowe, pod presją których cały czas jesteśmy. To są po prostu nielegalne przekroczenia granicy. To są zakłócenia bezpieczeństwa polegające na jakichś drobnych czy większych aktach dywersyjnych, terrorystycznych, budowaniu wrogich siatek szpiegowskich, przestępczości zorganizowanej, przemycie. Z drugiej strony możemy mieć oczywiście zagrożenia z obszaru cyberbezpieczeństwa czy przestępczości internetowej, elektronicznej, bezpieczeństwa systemów przemysłowych, komunikacyjnych, telekomunikacyjnych. Natomiast poważniejszym zagrożeniem oczywiście mogą być wyzwania hybrydowe czy wprost konfliktów militarnych. I w mojej opinii, o ile w tym pierwszym obszarze dużo się dzieje i cały czas jest na bieżąco reagowanie, to w tym drugim obszarze zagrożeń militarnych, no my przygotowani nie jesteśmy. To jest moja ocena. My nie jesteśmy przygotowani. Pewne rozpoczęte są działania w tym zakresie, natomiast moim zdaniem potrzeba jeszcze wielu lat pracy, żebyśmy byli na tym poziomie, jak państwa, które są w zasadzie z marszu gotowe do jakichś konfliktów militarnych. I zwracam uwagę, że to nie jest wyłącznie kwestia wydatków. Moim zdaniem nie mniejszym problemem niż odpowiednie wydatki jest zdolność konwertowania funduszy na konkretne zdolności z zakresu obrony i bezpieczeństwa. Bo to wymaga dobrego zarządzania, to wymaga dobrych kadr, to wymaga czasu, żeby nabyć pewnych umiejętności. To wymaga też umiejętności jakby testowania tego, co się osiągnęło i zarządzania tym potencjałem. Dam prosty przykład dziś z rozmów kuluarowych. W tej chwili każdy specjalista z zakresu obronności to przyzna, że zakup konkretnego sprzętu zbrojeniowego jest tylko mniejszą częścią wyzwania związanego z wyposażeniem i użyciem sił zbrojnych w dany rodzaj uzbrojenia. Tą większą częścią i kosztową, jeżeli chodzi o wyzwanie zarządcze, jest później remontowanie, serwisowanie, zaopatrzenie w amunicję czy jakieś środki bojowe, szkolenie personelu, cała logistyka, utrzymanie tego w cyklu życia, kontrola jakości. I to jest większość kosztów, to jest większość wyzwań. I często o tym się nie mówi. Politycy lubią się pochwalić, że coś kupili, szczególnie na etapie zawierania kontraktu. Natomiast później brakuje tej całej reszty. To, co tutaj słyszałem, czy w innych miejscach, to, że na przykład na jeden z rodzajów sprzętu uzbrojenia, które kupujemy dla polskiego wojska w tej chwili, nie są wyszkolone załogi, nie ma warsztatów remontowych, nie ma hangarów, gdzie będziemy to trzymać, nie ma personelu, to wszystko nie jest zorganizowane. I to jest moim zdaniem odpowiedź, a jak sobie zdamy sprawę, że współczesne uzbrojenie pracuje na bardzo zaawansowanych systemach elektronicznych i prowadzenie w nowoczesnym standardzie tak zwanych operacji połączonych, gdzie działają wspólnie żołnierze z różnych rodzajów sił zbrojnych, operujące w wielu domenach, to wymaga bardzo zaawansowanej koordynacji systemów elektronicznej komunikacji, systemów przekazywania danych, niezależnych zupełnie od systemów cywilnych, żeby nie dało się ich łatwo zniszczyć, żeby było łatwo je rekonstruować. To zdajemy sobie sprawę z wyzwania organizacyjnego i technologicznego. Tu potrzeba po prostu całych zastępów inżynierów, żeby tym zarządzać. Współczesne wojsko, jeżeli chodzi o wyzwanie technologiczne, inżynieryjne, jest trochę jak duża firma telekomunikacyjna. Musi mieć po prostu na pokładzie bardzo wielu inżynierów, którzy są w stanie na bieżąco, na bardzo wysokim poziomie koordynować szyfrowaną komunikację i to zdolną adaptować się w terenie, w czasie, operować pomiędzy różnymi systemami, które mają często różny standard komunikacji. I to wszystko jesteśmy dopiero w moim odbiorze. To jest współpraca z satelitami, z zwiadem satelitarnym i pojawiają się też nowe wyzwania, tak? Bo z jednej strony mamy rosnące zagrożenia związane z bronią czy rakietami o bardzo dużym zasięgu, samolotami o bardzo dużym zasięgu, bronią o bardzo dużej sile uderzenia. Z drugiej strony mamy jakby od drugiej strony poszerzenie spektrum zagrożeń, to znaczy środki bojowe takie jak małe drony, tak małe, że tradycyjne radary ich nie wykrywają. Tradycyjne systemy obrony przeciwlotniczej nie chronią przed nimi, dzięki którym można zniszczyć jednocześnie kosztujące dziesiątki milionów dolarów czy euro elementy uzbrojenia. Więc zwracam na to uwagę, że tak jakby pole wyzwań nam się bardzo znacznie poszerzyło w ciągu ostatnich lat. Z jednej strony w kosmos, satelity, ochrona satelitów, zakłócanie komunikacji tradycyjnej i satelitarnej. Z drugiej strony coraz większa miniaturyzacja i zdolność niszczenia przy pomocy sprzętu wartego na przykład, nie wiem, kilka tysięcy dolarów, zniszczenia czegoś, co jest warte kilkadziesiąt milionów dolarów.
Kwestie łączności, to wszystko są bardzo ważne sprawy. Tutaj taka refleksja faktycznie jest, bo te największe firmy z branży przemysłu kosmicznego faktycznie jakieś relacje nawiązały z wojskiem, z rządem i w tym kierunku pewien progres jest, pewne rzeczy się dzieją. Też możecie Państwo takie rozmowy dotyczące kosmosu i konkretnie kwestii obrony i wojskowości znaleźć na naszym portalu wnet.fm, ale z tych kolejnych wyzwań, o których mało chyba jeszcze wciąż mówimy, jest sprawa granicy polsko-niemieckiej. Skupiamy się na Tarczy Wschód, a Pan również na antenie Radia Wnet ostatnio nagłaśniał ten problem. Teraz pojawiły się informacje, że jeżeli Niemcy wykorzystałyby wszystkie możliwe narzędzia, będą mogły przerzucić na naszą stronę, przepraszam za takie słowo, ale nawet 40 tysięcy uchodźców. Takie ryzyko istnieje. Jak obecnie ocenia Pan sytuację na granicy polsko-niemieckiej i to zagrożenie, które idzie z tamtej strony i w jaki sposób my jesteśmy przygotowani, aby je ewentualnie odeprzeć?
Ja osobiście uważam, że my nie powinniśmy się za bardzo koncentrować na Niemcach. My się powinniśmy skoncentrować na swoim terytorium, dlatego że nasz problem z Niemcami jest wyłącznie pewnym lustrem naszego problemu z nielegalną imigracją na naszym własnym terytorium. Ci imigranci, których Niemcy chcą, czy zamierzają nam cofnąć, czy cofają nam na bieżąco, są to imigranci w większości, jestem przekonany, którzy docierają do Niemiec przez nasze terytorium. Oczywiście mogą się zdarzać konkretne przypadki nadużyć i takim nadużyciom możemy zapobiec po prostu zamykając granice od swojej strony. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że granica polsko-niemiecka, wbrew temu, co się mówi w mediach, jest nieszczelna. Ona jest nieustannie przekraczana i przez obywateli polskich i cudzoziemców. Niemcy rozpoczęli pewne wysiłki w celu uszczelnienia swojej granicy, ale są bardzo, bardzo daleko od tego, żeby ją tak naprawdę zamknąć i wprowadzić pełną kontrolę. Żeby to osiągnąć, musieliby zastosować dokładnie takie same środki, jak Polska stosuje na granicy z Białorusią, czyli fizyczne zapory, patrole, różne systemy elektronicznej obserwacji. Niemcy do tego nie są przygotowani, nie mają ani kadry, ani sił, ani środków, ani pieniędzy, bo są w trakcie kryzysu budżetowego. W związku z czym granica polsko-niemiecka jest nieustannie przenikana przez imigrację, a my powinniśmy zadać sobie pytanie, skąd ta imigracja na polsko-niemieckiej granicy się bierze. Otóż ona tam dociera przez całe polskie terytorium. Czyli ci wszyscy, z którymi mamy problem my, ze względu na to, że Niemcy nam ich cofają na granicy polsko-niemieckiej i Niemcy, ze względu na to, że z naszego terytorium przekraczają tą granicę, oni wcześniej mieszkają, jadą, podróżują przez wszystkie miasta Polski. W związku z czym czas zacząć myśleć o ochronie bezpieczeństwa nie tylko w kategoriach granic, jako pewnych linii, które mają być zabezpieczone, ale w kategoriach całego terytorium. I jak zadamy sobie pytanie, jak wygląda w tej chwili zabezpieczenie całego terytorium w odpowiedzi na wyzwanie związane z nielegalną imigracją, to zobaczymy dramatyzm sytuacji, w jakiej jesteśmy. To znaczy, my jesteśmy w sytuacji, w której jeżeli policja lub straż graniczna zatrzyma na naszym terytorium nielegalnych imigrantów, to co do zasady puszcza ich wolno. To prowadzi nas do pytania, po co inwestujemy w zabezpieczenie granic, skoro osoby, które nielegalnie je przekroczą, i tak puszczamy wolno. Te osoby są puszczane wolno z wielu powodów, ale najbardziej podstawowe powody są takie, że po pierwsze prawodawstwo nie wymaga w tej chwili, żeby tego, kto przebywa w Polsce, nielegalnie zamknąć. Prawodawstwo jedynie powoduje, że ta osoba otrzymuje decyzję administracyjną, że ma z Polski wyjechać i sobie tą decyzję wykona lub nie. Po drugie, Straż Graniczna nie dysponuje ośrodkami, w których mogłaby tych ludzi zamknąć. Więc zwracam na to uwagę, bo moim zdaniem analiza tego, co się dzieje na liniach granicznych, czy to granice z Białorusią, czy z Niemcami, odciąga naszą uwagę od tego, co się dzieje w naszych miastach i na naszym terytorium. A dzieje się to, że narasta nam populacja nielegalnych imigrantów, wobec których ani procedury administracyjne o wydaleniu, ani procedury deportacyjne nie działają.
To na zakończenie jeszcze komentarz dotyczący centrów integracyjnych.
No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to przygotowanie na wykonanie paktu o migracji i azylu, do którego Polska została wmanewrowana przez Unię Europejską. Ja jestem zdania, że żadnych centrów imigracyjnych nie powinniśmy tworzyć. Jeżeli chcemy legalnie przebywających w Polsce cudzoziemców integrować, to po pierwsze nie należy im niczego fundować za darmo, po drugie być może należy ich wesprzeć w jednej rzeczy, to znaczy nauce języka polskiego i surowo od nich wymagać stosowania się do naszego prawa, obyczajów i po prostu zarabiania na swoje utrzymanie. To najlepsza metoda integracji. Natomiast tych, którzy są nielegalnie, po prostu z Polski wydalać, absolutnie niczego im nie fundować, nie tworzyć z nich żadnego rodzaju świętych krów. Niestety te tworzenie tych centrów, jak zobaczyłem, jaka tam ma być oferta w tych centrach, to jest robienie z imigrantów świętych krów, którymi będziemy nadskakiwać. Druga sprawa, no oczywiście pakt o migracji i azylu musi zostać przez Polskę odrzucony, nie może być wykonywany. Nie możemy ani płacić żadnych kwot za to, że nie będziemy tu przyjmować nielegalnych imigrantów z innych państw, ani przyjmować nielegalnych imigrantów z innych państw. Rząd powinien pakt o migracji i azylu zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako wychodzący poza traktat i po prostu zadeklarować, że on nie będzie wykonywany wraz z grupą innych państw, które chcą dokonać tak zwanego opt-out, czyli wyjścia, wyłączenia się z tego paktu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mogliście Państwo słyszeć w tle samoloty, bo jesteśmy w hotelu przy lotnisku. Dzisiaj tutaj duża konferencja dotycząca bezpieczeństwa i też jesteśmy na zewnątrz, także chłodno i pan marszałek się trochę poświęcił. Dla Państwa bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.